Wy, co szukacie Boga, niech ożyje wasze serce. Wy, co szukacie Boga, niech ożyje wasze serce. Kto wie, gdzie w Piśmie Świętym zapisano te słowa? Otwórzmy Psalm 69 i przeczytajmy go wspólnie. Psalm 69. Wybaw mnie, Boże, bo wody grożą duszy mojej. Ugrzązłem w głębokim błocie i nie ma oparcia dla moich nóg. Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. Zmęczyłem się wołając. Wyschło gardło moje. Zamroczyły się oczy moje od czekania na Boga mego. Więcej niż włosów na głowie mojej jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny. Silniejsi niż kości moje są ci, którzy mnie zwalczają niesłusznie. Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem? Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. Niech się nie zawiodą z mego powodu ci, którzy Cię oczekują, Boże, Panie zastępów. Niech przeze mnie nie okryją się hańbą ci, którzy Cię szukają, Boże Izraela. Bo to dla Ciebie znoszę hańbę. Wstyd okrywa oblicze moje. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej, bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, a z niewagi urągających Tobie spadły na mnie. Umartwiałem się postem, a stało się to hańbą dla mnie. Wziąłem jako szatę swą wór pokutny i stałem się dla nich pośmiewiskiem. Rozmawiają o mnie siedząc w bramie i do gry na strunach śpiewają o mnie pijacy. A ja modlę się do Ciebie, Panie czasu łaski. Boże, wysłuchaj mnie wielkiej dobroci swojej, w prawdzie zbawienia Twego. Wyrwij mnie z błota, abym nie ugrzązł. Wyzwól mnie od nieprzyjaciół moich i z głębi wód. Niech nie zaleją mnie fale. Niech nie pochłonie mnie głębina. I czeluść niech nie zawrze nade mną swojej paszczy. Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobra jest łaska Twoja. Według wielkiego miłosierdzia Twego wejrzyj na mnie. Nie zakrywaj oblicza swego przed sługą swoim, kiedy jestem strapiony. Rychło wysłuchaj mnie, zbliż się do mnie, wyzwól mnie. Wybaw mnie przez wzgląd na nieprzyjaciół moich. Ty znasz hańbę, wstyd i zelżywość moją. Przed Tobą są wszyscy dręczyciele moi. Hańba skruszyła serce moje. I sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie. Pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Dodali żółci do pokarmu mego. A w pragnieniu moim napoili mnie octem. Niechaj stół ich stanie się dla nich pułapką. A ich uczty ofiarne potrzaskiem. Niech zaćmią się oczy ich, by nie widzieli. Spraw, by biodra ich zawsze się chwiały. Wylej na nich zapalczywość swoją, niech dosięgnie ich żar gniewu Twego, niech zagroda ich stanie się pustkowiem, w namiotach ich niech nie będzie mieszkańców, bo prześladują tego, któregoś Ty uderzył i pomnażają ból zranionego przez Ciebie. Przydaj winy do winy ich. Niech nie dostąpią sprawiedliwości Twojej. Niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. Ja zaś jestem nędzny i zbolały. Niech zbawienie Twoje podniesie mnie, Boże. Wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał, a będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i racicami. Niech ujrzą to pokorni i rozradują się. O wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze. Bo Pan wysłuchuje biednych, nie gardzi więźniami swymi. Niechaj go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich się porusza. Albowiem Bóg wybawi Syjon i odbuduje miasta ziemi judzkiej. Zamieszkają tam i posiądą ją. Potomkowie sług Jego odziedziczą ją. Osiądą w niej ci, którzy miłują imię Jego. Chciałbym, żebyśmy wyobrazili sobie sytuację, w jakiej znalazł się autor tego psalmu. Utknąłeś w grząskim, bagnistym miejscu. Nie wiesz, co to za miejsce. Jest ciemno, jest zimno, jest wilgotno. Po pas utknąłeś w błocie i nie możesz się ruszyć. Na samym początku, gdy jeszcze zachowywałeś zimną krew, na spokojnie szukałeś rozwiązania wyjścia z tej sytuacji. Więc rozglądałeś się dookoła, ale nie było niczego, za co mógłbyś się uchwycić i wyciągnąć w górę. Jesteś po pas w błocie, ale twoje nogi nie mają oparcia, więc wiesz, że jest jeszcze głębiej i tak naprawdę powoli zapadasz się w dół. Na dodatek zaczął padać deszcz i do miejsca, w którym się znalazłeś, zaczyna napływać woda, a jej poziom, chociaż powoli, niebezpiecznie się podnosi. Każdy, kto logicznie myśli, wie, co się stanie za jakiś czas. Jeżeli nikt z tego miejsca cię nie wyciągnie, a woda będzie się lała ustawicznie, w końcu podniesie się tak wysoko, że zakryje cię i utoniesz. Dlatego wszystkimi siłami próbujesz wydostać się spod trzasku. Szamoczysz się, ale to powoduje jedynie, że zapadasz się głębiej, a woda cały czas podnosi się. Czujesz, jak serce bije ci coraz mocniej. I widzisz, że straciłeś już zimną krew. Właściwie teraz jesteś jak zranione zwierzę, które próbuje za wszelką cenę wydostać się z tego miejsca, ale wszystkie próby, wszystkie rozwiązania, które podjąłeś, zakończyły się porażką. Dociera do ciebie, że jeżeli ktoś z zewnątrz ci nie pomoże, to zginiesz tutaj, zginiesz w tym miejscu. Dlatego zaczynasz wołać pomocy. Ratunku! Niech mi ktoś pomoże. I słyszysz głosy. Zdajesz sobie sprawę, że ludzie gdzieś są, ale nikt nie zatrzymuje się, nikt nie rzuca liny, nikt nie przychodzi z pomocą i to jeszcze bardziej cię dobija, ponieważ wiesz, że ludzie słyszą twoje wołanie, ale wygląda na to, że nikt nie chce ci pomóc. Musi się wydarzyć jakiś cud. No właśnie, cud. Więc zaczynasz wołać do Boga. Wołasz do Boga, wołasz z głębi serca, Twoja dusza krzyczy, ale nawet wydaje się, że nawet Bóg nie odpowiada na Twoją modlitwę. A woda cały czas przybiera. I zdajesz sobie sprawę, że po prostu toniesz. Z wyczerpania, z żalu, z smutku, z jakiejś takiej bezradności opadłeś zupełnie z sił. Wyschło ci w gardle. Właściwie to chyba się już poddałeś. Pociemniało ci w oczach i masz wrażenie, że za chwilę z tego wyczerpania po prostu zemdlejesz. I to pewnie będzie twój koniec. Brak jest jakiejkolwiek reakcji ze strony ludzi i ze strony Boga. Boże, nie pozwól, bym zginął w taki sposób, w upodleniu. Jeszcze gdzieś tam wznosi się modlitwa z Twojego wnętrza. W czasach psalmisty miasta zabezpieczały się na wypadek suszy lub oblężenia, budując w obrębie murów głębokie cysterny. I były to zbiorniki przygotowane na wodę. W porze deszczowej woda w naturalny sposób napływała do nich i dzięki temu miasto miało zaopatrzenie w wodę, jeżeli na przykład nie miało dostępu do źródła, aby czerpać ustawicznie świeżą wodę ze źródła. Zdarzało się również tak, o czym wiemy na przykład z historii Jeremiasza, że miejsca takie robiły zawięzienia. I tam trafiali ludzie, których oskarżono w wyniku procesu i tam czekali albo na wyrok, albo na wykonanie kary. Być może autor psalmu trafił właśnie do takiego więzienia i rzeczywiście jest człowiekiem, który oskarżony o pewne rzeczy znalazł się w takim miejscu. I to, co opisuje, jest absolutnie prawdziwe. Być może użył tej ilustracji po to, aby podzielić się z nami tym, co przeżywał. Jakie emocje targały nim w tym czasie, w tej sytuacji, w której się znalazł. W wersecie 5 naszego psalmu czytamy o tym, że ni stąd, ni zowąd wokół psalmisty wyrośli nieprzyjaciele, ludzie, którzy zaczęli atakować go bez przyczyny, bez powodu. Po prostu stał się przedmiotem ataku zaciekłego i mówi, że tych ludzi jest więcej niż włosów na jego głowie. Wyobraź sobie, że jesteś człowiekiem, który ma tylu wrogów atakujących cię zaciekle. I oni mają jeden cel. Aby cię wykluczyć, aby pozbawić cię dobrego imienia, aby cię zabić. Odkrywa przed nami, co działo się z nim w tym momencie. I myślę, że Biblia jest niesamowita z tego powodu, ponieważ pozwala nam zobaczyć, jak reaguje człowiek w takiej sytuacji. Być może już odnalazłeś jakieś wspólne emocje albo podobną sytuację z bohaterem tego psalmu w swoim życiu. W związku z tym doświadczył poczucia niesprawiedliwości, potwornej krzywdy, odzierającej z wszelkiej godności hańby, potwornego wstydu, poniżenia. Z powodu pomówień i stawianych mu oskarżeń odwrócili się od niego bliscy, a nawet rodzina. Był zbolały, utrapiony, stał się nikim. Chociaż wcześniej zapewne był osobą liczącą się w środowisku, osobą, która miała po prostu cieszącą się dobrą opinią, dobrym imieniem. Wspomina również, że hańba skruszyła jego serce, 21 werset. To doświadczenie zmiażdżyło go. Został rozjechany. I w wyniku tych zdarzeń po prostu stracił zupełnie siły, chęć do życia. Mówi, zabrakło mi sił. 21 werset. Oczekiwał współczucia. Rozmawiał z ludźmi o tym, co przeżywa. Myślał, że ktoś go zrozumie. Że ktoś go wysłucha. Że ktoś z nim będzie współczuł. Albo ktoś może znajdzie dla niego dobre słowo. To, co często robimy, kiedy znajdujemy się w trudnych sytuacjach, posyłamy sobie SMS-y ze słowami zachęty. Albo, że ktoś go w jakiś niesamowity sposób pocieszy. Nic takiego się nie stało. Nie znalazł ani jednej osoby. Ani jednej osoby. Tak bardzo potrzebował w tym czasie kogoś bliskiego, pocieszyciela, bratniej duszy, ale nie znalazł. Był w tym doświadczeniu zupełnie osamotniony i odrzucony i porzucony. Oznacza to, że szukał współczucia i pociechy, ale nie było nikogo. Nie było nikogo, kto by mu ich udzielił. Ulitował się nad nim. Był potwornie samotny. Kiedy wszystko się zaczęło, zrobił rachunek sumienia. Na początku tego psalmu o tym czytamy. Nawet mówi, jestem głupcem, Boże. Zdaję sobie sprawę, że nieraz popełniałem błędy. Zdaję sobie sprawę, że nieraz po prostu złamałem Twoje przykazanie. Ale nigdy, mówi, to jest ciekawe, dam wiele mówię tym człowieku, nigdy tego przed Tobą nie ukrywałem. A to znaczy, że był człowiekiem pobożnym, który jeżeli zgrzeszył, robił to, czego oczekiwał od niego Bóg, aby się z Bogiem pojednać. Nie żył w grzechu. Nie pielęgnował go, po prostu wyznawał ten grzech i składał właściwą ofiarę. I mówi, wiem, że jestem grzesznikiem, pewnie tak jak wszyscy, ale na Boga nie wiem, czemu ci ludzie uwzięli się na mnie i czemu tak naprawdę ten gniew wywierają. Czemu mnie zwalczają? Nie mam pojęcia. Tak naprawdę okazuje się, że jest człowiekiem, który bardzo kocha Boga. I nawet zaczyna domyślać się, że to, co go spotyka, spotyka go właśnie dlatego, że tak bardzo kocha Boga. Normalnie to myślimy, że kiedy kochamy Boga, to wiecie, jest taki mur, który nas broni od wszelkich niebezpieczeństw, ale on odkrywa, że właśnie dlatego, że żarliwość o dom Boży pożera go, spotyka go to wszystko ze strony urągających Bogu, czyli ludzie, którzy nienawidzą Boga, którzy urągają Bogu, dopadli go i właśnie dlatego robią, co robią. Wiele nam mówi również werset 7, gdzie on w tym trudnym doświadczeniu, gdy nikt o nim nie myślał, wszyscy o nim zapomnieli, on się troszczy o to, żeby jego przypadek, jego historia, to jak się zachowuje w tym doświadczeniu, nie spowodowało upadku innych, którzy Boga szukają. On wie, że może obok w celi jest jeszcze ktoś inny, on wie, że są inni ludzie, którzy teraz właśnie szukają Boga, klęczą, modlą się, poszczą, wołają o pomoc. I on mówi, nie mogę być złym świadectwem, nie mogę przyczynić się do tego, że oni upadną, że stracą nadzieję, że odwrócą się od Boga i że będą szukali innych rozwiązań. Człowieku, masz całe to zmartwienie na głowie, a ty się zajmujesz jeszcze innymi, przejmujesz się innymi. Zobaczcie, jak często jesteśmy zupełnie inni. On myśli o tych, którzy potrzebują wsparcia może nawet mniej niż on. I myśli sobie, oby nie odwrócili się od Boga, widząc może jakąś moją niewiarę, może moment mojej słabości, albo te pomówienia, które nie są prawdą, ale skąd oni mogą wiedzieć, że prawdą nie są? Postanawia się modlić. Pości. Człowiek Boży w taki sposób reaguje na przeciwności. Jest to post całym sobą. Zakłada wór pokutny i to też oznacza, że jest człowiekiem, który jest gotowy przyjąć Boże pouczenie, bo może jednak błąd jest w nim. Może jednak on uczynił coś, co usprawiedliwia to, co się dzieje, ale też szuka Bożego pouczenia, Bożego rozwiązania, woła o rozwiązanie sprawy, o ratunek. I zobaczcie, nie woła dla siebie, ze względu na siebie, przepraszam, ale ze względu na tych, którzy Boga szukają i teraz rozpaczliwie potrzebują świadectwa, że Bóg jest w stanie wyrwać nawet z tak beznadziejnej sytuacji oraz ze względu na wrogów, czyli tych, którzy myślą sobie, jesteśmy bezkarni, Bóg nic uczynić nie może, Boża sprawiedliwość nic nam nie zrobi, my tu rządzimy, my podejmujemy decyzje i my decydujemy o losie człowieka. On modli się, Boże, ze względu na nich nie zwlekaj. Odpowiedz, nie dla siebie nawet, nie ze względu na siebie, na nich. Posłuchajmy modlitwy, jaką się wtedy modlił. Wersety od 14 do 21, zajrzyjmy do Biblii. Ja modlę się do Ciebie, Panie. Zobaczcie, w tej sytuacji, gdy tonie, gdy wszyscy się odwrócili, gdy ugrzązł i nie ma jak się wydostać, jak reaguje? Ja modlę się do Ciebie, Panie, czasu łaski lub inne tłumaczenia, w godzinie łaski. On wierzy, że ta godzina nie jest godziną Jego sądu, ale jest godziną łaski, kiedy Boże działanie może się objawić, chociaż wszyscy dookoła wydają się świadczyć, że jest zupełnie odwrotnie. Wysłuchaj mnie w wielkiej dobroci swojej, w prawdzie zbawienia Twojego. Wyrwij mnie z błota, abym nie ugrzązł, czyli abym tu nie zginął. Abym tak nie zginął. Wyzwól mnie od nieprzyjaciół moich i z głębin wód. Niech nie zaleją mnie fale. Niech nie pochłonie mnie głębia i czeluść niech nie zawrze nade mną swej paszy. Niech to miejsce nie będzie moim grobem. Na zawsze. Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest łaska Twoja. Według wielkiego miłosierdzia Twego wejrzyj na mnie. Nie zakrywaj oblicza swego przed sługą swoim, kiedy jestem strapiony. Rychło wysłuchaj mnie, zbliż się do mnie, wyzwól mnie, wybaw mnie przez wzgląd na nieprzyjaciół moich. Ile ta modlitwa mówi o Bogu? Nie ma w niej ani słowa pretensji. Czy tak modlimy się w chwilach doświadczeń, w chwilach, w takim momencie, kiedy wydaje nam się, że nasze życie dobiega końca i czujemy się, że to nie jest ten moment, zaraz, przecież nie tak miało być? Czy może wyrzucamy Bogu? Innym wyrzucamy. On nie wygraża z tamtego miejsca tym, którzy są, wiecie, obojętni. On woła do Boga, którego zna i o którego dobroci sobie przypomina w tej beznadziejnej sytuacji. Kiedy jego siły całkowicie wyczerpały się, pociemniało mu w oczach i właściwie już nawet nie modli się, może jakoś, nie wiem, tylko resztką sił duchowych, ktoś podtyka mu pod nos ocet. Napij się. Tak jakby jakiś gest dobroci czynił, ale chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, żeby w pełni świadomie, boleśnie przechodził ten czas. O to chodzi jego wrogom. Po prostu, żeby czuł każdą komórką swojego ciała hańbę, poniżenie, ból, odrzucenie, pogardę i to, że jest nikim. Psalmista, mając poczucie tej wielkiej niesprawiedliwości i krzywdy, po prostu okazuje się człowiekiem. I w wersetach od 23 do 29 wyrzuca z siebie po prostu złorzeczenie. Bardzo ludzkie, prawda? Gdy jesteś bezradny, gdy nie możesz się bronić, gdy nie masz już sił, co on robi? Złorzeczy. A to było dosyć typowe zachowanie w tamtym okresie. Wypowiadanie złorzeczenia, ażeby Bóg uczynił, poczynił zemstę za tę niesprawiedliwość. I o czym się dowiadujemy? On złorzeczy oprawcom. Życzy im Bożej kary. Używa takiego sformułowania: niech żar Bożego gniewu wyleje się na was. Niech wasze imiona będą wykreślone z księgi żyjących, czyli obyście zginęli. Oby wasze stodoły opustoszały. To jest to, co człowiek wyrzuca, kiedy po prostu został odarty, został złamany, został, wiecie, zhańbiony. I potem następuje cisza. Tak, jakby wody jednak zalały naszego bohatera. Tak, jakby stracił przytomność. Tak, jakby opadł całkowicie z sił i już przestał walczyć. I wtedy następuje czas Bożego działania. Wlewa się tym razem w Niego siła Boża. Zaczyna Go przepełniać wiara od Boga. I te wersety od 30. Zobaczcie, co on mówi. Ja jestem nędzny i zbolały. Niech zbawienie Twoje podniesie mnie, Boże. Niech zbawienie Twoje podniesie mnie, Boże. To jest modlitwa, potężna modlitwa w chwili, kiedy skończyły się siły, ale kiedy wypełnia Cię Duch Święty. Niech zbawienie Twoje podniesie się, Boże. Co on robi? Wyobraźcie sobie. Przeciwnicy stoją i słyszą tą ciszę i myślą sobie: zalało go. A on nagle zaczyna z tego dołu, z tej ciemnicy śpiewać pieśń zwycięstwa. Ona jest zapowiedzią sądu i porażki dla jego oprawców. Bo on śpiewa o tym, że Bóg jest dobry. Jego sytuacja się nie zmieniła. On cały czas siedzi, może już, nie wiem, po gardło w tej wodzie i w tym bagnie, ale on śpiewa: Bóg jest dobry, Bóg jest sprawiedliwy, On mnie nie zostawił, On mnie nie opuścił, jestem Jego, należę do Niego. Tu okazała się wiara tego człowieka. Nie ma żalu do Boga. Ogłasza Jego zwycięstwo. Nic się nie zmieniło jeszcze. No, zmieniło się to, co jest w Nim, ponieważ jest wypełniony Bogiem. Nie tylko mówi do siebie, ale zobaczcie, co on dalej mówi. Niech ujrzą to pokorni. Rozradują się. O wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze. Wyobraźcie sobie człowieka, który z tej nędzy woła do innych. Nie poddawaj się. Niech ożyje twoje serce. Bądź mężny, bądź silny. Bóg jest z tobą. On nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. I to jest wiara. Nieraz psalmy nam pokazują, że zwycięzcą nie jest ten, wiecie, kto doświadcza wyrwania, ale ten, kto w takim momencie zachowuje wiarę i wyznaje, że Bóg jest dobry. To jest wiara. A co się zdanie później, to już jest Boże suwerenne działanie. Ale ten psalm ma nas uczyć takiej rzeczy. Nie złożysz Bogu, nie złożysz ludziom, nie wątp w Jego dobroć i wierność. Zachowaj wiarę, wyznawaj ją. Módl się i pość, szukaj Bożego posilenia. Niech wypełnią go, niech wypełnią cię Jego wody. Bo nawet gdyby umarł tam w takim stanie, zginął tam, to był zwycięzcą. Zachował wiarę, złożył dobre świadectwo. To byłby problem w teologii Starego Testamentu. Wierzono na początku, że tylko dobro spotyka sprawiedliwego. No po prostu, jak będziesz dobry dla Boga, Bóg będzie dobry dla ciebie. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Ale potem odkryto, że sprawiedliwi cierpią. Księga Joba. Sprawiedliwi cierpią. Niewinni cierpią. Niewinni giną, niewinni umierają. Ale pytanie jest, czy jesteśmy wierni Bogu za darmo? Powiem wam, nie jesteśmy. Ponieważ On dał nam zbawienie, którego cena była tak ogromna, że my nie jesteśmy Bogu wierni za darmo. Przez to On zapłacił ogromną cenę. Ale czy dla nas to wystarczy? Wystarczy, że zostałeś zbawiony, odkupiony, uniewinniony, otrzymałeś dar życia wiecznego, by bez względu na to, co się w życiu wydarzy, powiedzieć: jesteś dobry, Panie. Będę Ci wierny do końca. Złożę dobre świadectwo. Hej wy, nie poddawajcie się. Niech ujrzą to pokorni i rozradują się. Słuchajcie, jak można rozradować się w takim momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że cały czas byłeś, jesteś i będziesz w Bożym ręku. W Bożym ręku. I On cię nigdy nie wypuścił. Jesteś w Bożym ręku. A On jest z tobą we wszystkich twoich doświadczeniach. Jest taki problem w tym psalmie 69. Miałem problem, jak słuchałem psalmu 59. Nie wiem, czy wam, czy nie ma jakiegoś dysonansu, jak czytamy. Gdy ten psalmista tak zupełnie, wiecie, bez pohamowania po prostu wyrzuca ten żal siebie i tam po prostu niech ich to, niech ich tamto. Bo kiedy patrzę, jak Jezus umiera na krzyżu, to wszystko mi się zgadza, bo zobacz, ten psalm to jest psalm, który jest cytowany najczęściej właśnie przy męczeńskiej śmierci Jezusa, ale jest jakaś różnica. Ta różnica, która nas zobowiązuje. Bóg Starego, Nowego Testamentu jest tym samym Bogiem. Zmieniło się to, że pomiędzy nami a Nim nie ma już ofiary z baranka, wiecie, ze zwierzęcia, ale jest ofiara Jego Syna. Ta ofiara jest kompletna. Zaspokoiła Boże poczucie sprawiedliwości. Zaprowadziła pokój między nami. Na amen. Ale ludzie Nowego Przymierza się różnią. Wiecie czemu? Bo Jezus na krzyżu modlił się tak. Boże, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie złorzeczył. Nie przeklinał. I to jest nasz Pan. I na Niego patrzymy. Pomyślcie sobie, jeżeli każde słowo na krzyżu wiązało się z tak wielkim wysiłkiem, by je powiedzieć, trzeba było się wspiąć na nogach, naprężyć całe ciało, złapać z wysiłkiem oddech, by wyrzucić choćby pojedyncze słowo, a Jezus na krzyżu modli się: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest to bardzo ważna modlitwa w cierpieniu, w niesprawiedliwości. Na którą powinieneś się zdobyć. Bo Jezus tak się modlił. I to jest lud Nowego Przymierza. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Słuchajcie, ile razy zachowujemy się jak ludzie Starego Przymierza. A bodaj by ciebie, bracie. Prawda? To nie jest lud Nowego Przymierza. Duch Chrystusowy. Duch, który wlewa w ciebie siłę, wiarę. On pomimo całego zranienia, poczucia krzywdy, modli się: Ojcze, wybacz im. Ojcze, zbaw ich. Ojcze, zmień ich serce. Nie oślep ich oczy, otwórz ich oczy. Nie tak jak oni mi zrobili, skróż, zmiażdż ich serce, daj im nowe serce. Czytamy w Słowie Bożym, że Pan Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I dlatego może dopomóc nam wszystkim, bo przeszedł przez to wszystko. Niesamowity psalm. Tym psalmem podzielił się ze mną Grzegorz, który przychodzi teraz w trudny czas. Powiedział: czytałem dzisiaj psalm 69, to było w poniedziałek. Pomyślałem sobie, i ja go przeczytam. Ten psalm jest wielką lekcją dla ciebie, który przychodzisz. Krzywdę, jakąś trudną sytuację. Nie wiesz, czemu się w ogóle dzieje. Przecież nie powinna w ogóle miała mieć miejsca. Wydajesz się być osamotniony, porzucony, niezrozumiany, zlekceważony, pozostawiony sam sobie. Tak nie jest. Jesteś w Bożym ręku ustawicznie. Módl się i wołaj do Pana. Ale może jest tak, że jesteś w takiej sytuacji i dobrze wiesz, że nie jesteś w Bożym ręku. Bo tak naprawdę nigdy nie związałeś się z Nim przymierzem. Nigdy nie zawierzyłeś Mu swojego życia, nigdy Go nie poprosiłeś: Panie, weź mnie, to kim jestem, odkup, oczyść, zbaw mnie, uczyń mnie na nowo. Wtedy tak trudno jest przechodzić przez te doświadczenia. Trudno jest ludziom Bożym, którzy mają Pana, pokładają w Nim nadzieję. Jaka beznadzieja jest, gdy nie ma z Tobą Boga. Zaufaj Bogu. Weź Słowo Boże i poznaj Go. On chce dać Ci się poznać, jaki jest naprawdę. I On chce poprowadzić Cię przez życie. Może właśnie od tego momentu. O wy, co szukacie Boga, czy już do Niego należysz, czy nie, niech ożyje wasze serce. Niech zbawienie Boże podniesie was. To jest modlitwa psalmisty. I niech to będzie naszym doświadczeniem, bracia i siostry. Amen.